dawny majątek Obelniki, między Trzebieszowem a Leszczanką. Rozległy drewniany dom z gankiem i balkonem od strony podwórka. W oknach śnieżno-białe firanki.
Mój pradziadek, Henryk Brzozowski,
Małgorzata Szczygielska,
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i jako, że w tamtych czasach państwo było zbyt biedne, żeby czasem wypłacać jakieś pieniężne nagrody, żołdy, czasem parcelowano po prostu ziemię dla nich. Nasz dziadek, mój pradziadek, otrzymał ziemię na Wołyniu jako zapłatę za udział w tej wojnie. Przy czym on, wiedząc, co tam się dzieje na Wołyniu, jaka tam przyszłość go czeka, po prostu sprzedał ten majątek i zamiast tego kupił część ziemi tutaj, na Obelnika, gdzie on tutaj w sąsiedniej wsi Leszczance mieszkał. Tutaj wybudował ten dom, który teraz widzimy, w takim stylu właśnie drobnoszlacheckim, bo to nie jest jakiś wielki dwór, ale to też widać, że to nie jest dom chłopski, prawda? Jest długi, ma ładny ganek, jest taki zgrabny dosyć.
On jest wykorzystywany tylko okazjonalnie.
Michał Szczygielski.
Przy większych zjazdach konnych Straży Ochrony Przyrody i Tradycji jako pomieszczenie do przyjęcia i spotkania kombatanckich.
Łani tutaj przyjeżdżają, siedzą sobie spokojnie, na ganku sobie robią zdjęcia pamiątkowe.
Jakby ktoś polewał, to bardzo chętnie byśmy zobaczyli.
Czy to kista i szosy wachy wolka spodobałaś meni, spodobałaś meni. Ta ja dziewczynońka spodobałaś meni, spodobałaś meni. Ta ja dziewczynońka.
Małgorzata Szczygielska jest co prawda absolwentką archeologii, pracuje w Muzeum Regionalnym w Łukowie, ale po pracy oddaje się swojej pasji – historii wojskowości. W tym z racji historii rodzinnej w wojnie polsko-bolszewickiej.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak? Bo tam jest jeszcze jeden za tym pociągiem. Powiedzmy, że tak w tej chwili widzimy tutaj 14 torów, które się rozgałęziają i które się łączą ze sobą. W tej chwili się nic nie dzieje, bo mamy święto, ale normalnie to tu jest zapakowane pociągami. Wszystko gdzieś jedzie. No tutaj jest kierunek też na Moskwę, więc Moskwa, Berlin, wszystko jedzie przez Łuków. I tak zawsze było od wieków. Wojna roku 20, i zresztą 19 i 20, to była wojna tak zwana eszelonowa. Czyli natarcia odbywały się po liniach kolejowych. Ponieważ te przestrzenie w Rosji były tak duże, że nie sposób było tam utworzyć jakichś frontów. I nawet w 19 roku Piłsudski próbował na podstawie swoich doświadczeń wyniesionych z I wojny światowej, próbował tworzyć jakieś fronty, ale tych wojsk miał za mało, żeby wypełnić takie duże przestrzenie. Wobec tego zrezygnował z tej taktyki na tak zwaną strategię wolnego powietrza, czyli były ogromne przestrzenie bez wojska, natomiast natarcia były organizowane na jakichś określonych kierunkach i całość była koordynowana na tym szczeblu centralnym i kierunki były wyznaczane właśnie według torów. Właśnie, żeby można było łatwo sobie tutaj podciągnąć zaopatrzenie, żeby łatwo można było ewakuować rannych ewentualnie, żeby można było przechwycić łączność, bo na stacjach też były często urządzenia różne komunikacyjne. No zdarzało się nawet tak, że zdobyta stacja kolejowa stawała się ważniejsza niż jakieś tam bitwy w polu, prawda? Mamy różne anegdoty jeszcze właśnie z tej wojny, kiedy Polacy, operując na Białorusi, zdobywali po prostu stacje i przejmując te urządzenia, które przed chwilą były używane przez łącznościowców rosyjskich, z tych dworców potrafili się łączyć ze sztabami dywizji nieprzyjacielskich. Jako, że znali dobrze język rosyjski, podawali się za te oddziały rosyjskie, za oficerów rosyjskich i zdobywali precyzyjne bardzo informacje. Przez kilka godzin byli informowani o tym, jak są rozlokowane oddziały rosyjskie. Można było w bardzo łatwy sposób zdobywać wiadomości.
Dobra, dobra. Słuchajcie. Thank you.
zielony szlak. Nie wiadomo, kogo powitamy, nie wiadomo, kogo będzie brak. Nie wiadomo, kogo powitamy, nie wiadomo, kogo będzie brak. Malowani wojna, a na wojnie ważny jeno koni chlebak twój. Hej, łani, idźcie mój spokojnie, bo podobno nikt nie słyszał trafiający kul. Hej, łani, idźcie mój spokojnie, bo podobno nikt nie słyszał.
By poznać dobrze rolę mieszkańców ziemi łukowskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, Małgorzata Szczygielska dociera do materiałów źródłowych z tamtego czasu.
Bo mam taką uchwałę, którą łukowianie podjęli w 20 roku. I w ogóle to znajduje się w archiwum we Wrocławiu, więc to jest wygrzebane nie wiadomo skąd. Zebrani na wiecu dnia 18 lipca 1920 roku wszyscy obywatele Łukowa jednogłośnie uchwalają: a. Bohaterskiej armii, zasłaniającej swymi piersiami ojczyzny
od najazdu wroga, od zniszczenia naszych domostw i siedzib, od pozbawienia nas wolności, przyjść niezwłocznie z najwydatniejszą pomocą w miarę sił każdego obywatela, bez różnicy stanu i wyznania.
B. Wszystkim ludziom młodym oraz nieobarczonym rodzinom, a zdolnym do służby wojskowej, czy to frontowej, czy pomocniczej, nakazujemy niezwłocznie wstąpić do armii.
Tych, którzy od tego świętego obowiązku się uchylą, piętnujemy jako zdrajców ojczyzny i wolności i ze społeczeństwa wykluczamy. Rodziny robotników i gospodarstwa rolników wstępujących do armii winny być niezwłocznie otoczone najtroskliwszą opieką,
tak aby robotnik był pewny, że rodzina jego wnędzy i potrzeby nie będzie, a gospodarstwo rolnika przez sumiennego i życzliwego sąsiada obrabiane będzie. D. Do pomocy rodzinom wstępujących do armii cała ludność miasta oddaje się do dyspozycji Rady Miejskiej i Magistratu. W ogóle jeśli chodzi o udział Łukowa w tej wojnie, no to trzeba przyznać, że on był na tej głównej linii frontu, bo tędy maszerowała 21. Dywizja Piechoty Górskiej, która wyruszyła z Nadwieprza i po zdobyciu Kocka przemieszczała się na północ i już 17 sierpnia znalazła się w Łukowie. Przypominam, że ofensywa ruszyła 16 sierpnia rano o świcie. I tutaj tą dywizję dogonił Piłsudski, który osobiście dowodził tym manewrem z Nadwieprza. I właśnie dopędził ją w Łukowie, gdzie, jak potem wspominał, zastał oficerów sztabu świętujących, że taki udany marsz, że po prostu na całej trasie marszu same zwycięstwa. Każda bitwa to właściwie wygrana. Rosjanie wycofują się w popłochu. I że nawet relacjonowali mu oficerowie, że tutaj okoliczna ludność tak ich wspiera, że nawet w szeregu razem z żołnierzami, kiedy ci idą w tyralierę i ścigają uciekających Rosjan, to nawet stają kobiety z cepami i chłopi z widłami. Razem z żołnierzami. Po prostu byli tak przejęci tym, że tutaj taką mają pomoc. I sam Piłsudski później napisał w jednej ze swoich książek, że kiedy jechał piękną szosą, tak to ujął, z Łukowa w stronę Garwolina przez Żolechów, to mu się wydawało, że jest żyje w jakimś świecie bajkowym, że to wszystko jak jakiś sen, ponieważ tutaj te armie sobie, no dywizje powiedzmy, maszerowały bez żadnego problemu, swobodnie, w momencie kiedy dosłownie kilka dni wcześniej uciekały one z kolei w popłochu przed Rosjanami, kiedy wydawało się, że ta armia rosyjska jest tak potężna. A teraz nagle się okazało, że to Rosjanie uciekają, a nasze dywizje robią z nimi co chcą.
Czerwone jabłoczko na cztery części, zawtra będzie koniec bolszewickiej władzy.
Zawtra będzie koniec bolszewickiej władzy.
Czerwone jabłoczko, gdzieże ty toczysz sa, wczeka popadziesz sa i nie wracisz sa. Popadziesz sa i nie wracisz sa.
To spało.
A to i...
Słuchajcie. Nie, no, słuchajcie, bo piękny taki, wiecie. Billboard w Moskwie. 50 Sowieckiego Sojuza.
I ktoś dopisał. I chwacit.
Cicho?
Legendą tej okolicy jest oddział majora Jaworskiego. Jego postawę w obronie polskich dworów na Wołyniu opisała Zofia Kossak-Szczucka, a Małgorzata Szczygielska prześledziła udział Jaworczyków w wojnie polsko-bolszewickiej.
I oni wzięli też udział w tej właśnie ofensywie z Nadwieprza. Byli zgrupowani w Firleju i szli na północ. Ich zadaniem było tak jakby utrzymywać kontakt pomiędzy 21. Dywizją Piechoty Górskiej, która szła na Łuków i na Siedlce, a 1. Dywizją Piechotą Legionów, która szła tak bardziej na wschód w kierunku Naparczew. Natomiast Jaworski szedł środkiem i szedł przez Radzyń, przez Międzyrzec, na Łosice i dalej na Drohiczyn, aż do tej słynnej bitwy pod Skrzeszowem i Frankopolem. Natomiast wyruszając z Firleja, Jaworski doszedł do Radzynia i podobno weszli do miasta tak niespodziewanie, że bolszewicy już rozgłaszali informację, że już Warszawa prawie wzięta jest, że już będą dzielić ziemię tutaj i tak dalej. Nagle Jaworczycy zaatakowali miasto i ci Rosjanie uciekali w takim pośpiechu, że tam komunistki, które myły głowy, nawet nie zdążyły spłukać tych mydlin i z tym mydłem na głowach skakiwały na podwody i uciekały z miasta. I miasto zostało zajęte błyskawicznie, po czym Jaworczycy ruszyli na północ w stronę Międzyrzeca.
Ani kontusz, ani aksamitu, ani zgozdobił lity słucki. W szalej bułce, lecz duchem błękity, jedzie w pole brygadier piłsudski. Szalej bułce, lecz duchem błękity, jedzie w pole brygadier piłsudski. Ręce cicho na łęku opalte, wzlot kutwiony w dal śnieżnej zawiei. Na pustkowiu sprawuje swą waltę nieśmiertelny brygadier nadziei. Na pustkowiu sprawuje swą waltę nieśmiertelny brygadier nadziei. Tyle mi zostało w pamięci, co ojciec śpiewali.
Piłsudski był w czasie tej wojny 3 razy w Łukowie. Raz w marcu 19 roku, kiedy jechał do Brześcia, który został właśnie zdobyty. I tutaj Łukowianie zresztą zatrzymali go na dworcu i wręczyli mu zebrane pieniądze, które miały zostać przekazane przez niego na obronę Lwowa z takim celem. Też po zdobyciu Kijowa przejeżdżał przez Łuków i tutaj był witany przez Łukowian chlebem i solą jako zwycięzca, prawda? A trzeci raz był właśnie tego 17 sierpnia, kiedy też przyjeżdżał jako triumfator, można powiedzieć, bo ta armia polska była tutaj cały czas na fali wznoszącej. Ten manewr cały czas trwał i cały czas się rozwijał i widać było, że pomyślnie. I nawet zjadł podobno obiad w Łukowie w takiej słynnej restauracji ówczesnej pana Jastrzębskiego naprzeciw dzisiejszej biblioteki miejskiej w Łukowie. Ona się znajdowała, teraz już jej nie ma. Już nie ma tego budynku. No i można powiedzieć, że związki Piłsudskiego z Łukowem są za każdym razem triumfalne, prawda? Bo za każdym razem on tutaj bywał w momencie, kiedy działo się coś pozytywnego dla naszego kraju.
Z dokumentów rodzinnych odnalazłem książeczkę wojskową mojego dziadzia Dominika Szczygielskiego. Z książeczki tej wynika, że w latach od 1915 do 1918 roku służył w 1. Korpusie Wschodnim Piechoty. Później został zdemobilizowany i w czasie, kiedy nastąpił atak wojsk sowieckich na tereny polskie, wstąpił ochotniczo w sierpniu 20 roku do wojska i został przydzielony do 9 pułku artylerii ciężkiej w stopniu szeregowca. I walczył właśnie w czasie tych walk polsko-sowieckich w tym pułku artyleryjskim. Do rezerwy został przeniesiony 4 lutego 1921 roku. Powrócił w swoje rodzinne strony gdzie zajął się już dalszą pracą w gospodarstwie rolnym.
Stawaj w prawo. Gospodarzu, kwatermistrz Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji melduje przybycie dwóch koni z Szybieszowa na odpoczynek nocny. Luzujemy popręgi.
Na jutro każdy musi być w odpowiednim stroju. Oczywiście strój ksopitowski to jest strój ksopitowski, czaprak nasz ksopitowski, pod czapraczkiem kocyk, natomiast w stroju kawaleryjskim musi być kocyk pod kulbaką kawaleryjską. Nie ma innego wariantu. Na koniec, jeśli są jeźdźcy, którzy nie mają stroju, to musi być strój moro, ewentualnie do mora dokładamy furażerkę.
Powiedział Arkadiusz Borejko, komendant szwadronu Łuków Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, która dziś jest w Sulejach, ale nazajutrz rankiem wyruszy do Łukowa.
Taki ruchy po 20 po już jest. Galopem! Olej, do konia!
Raz. To stare powiedzenie przedwojenne kawaleryjskie mówiło, że noc huzarska, ale służba cesarska, także kawalerzysta mógł się tam bawić całą noc, ale rano musiał być świeżutki i w służbie, także nie ma zmiły.
Czas operacyjny absolutny do wyjazdu 9 minut. 9!
Panie komendancie, szereg słowa, melduje się do nas. Czas operacyjny według pana komendanta 15 minut.
Czyścimy kopyta, ponieważ przez nos trochę się zabrudziły. Konie weszły w swoje kupy, no i trzeba teraz wyczyścić. Kaśka, dawaj nogę.
No bo strasznie kuszysz.
Dobrze, to przynieś, bo ja chodzę. Dobrze, przywieziono wody na lekarz. Przypniemy teraz.
Komendancie, którą lancę mam brać? Do środkowo? Dobra.
Przedam mi właśnie siodło oficerskie wzór 25. Jest to współczesna replika, ale szyta na wzór siodeł oficerskich. Pierwowzorem tego siodła była rosyjska kulbaka oficerska. W troszkę innym wyglądzie, potem przeszła jako polskie siodło oficerskie wzór 25. Troszeczkę zmienione, inny rodzaj okuć, ale bardzo podobne do siodła właśnie carskiego. Także w wojnie 20 roku bardzo podobne siodła na pewno tutaj gdzieś w okolicy szły na koniach, że tak powiem.
Andrzej Nowak, komendant, jest lekarzem weterynarii. Inni mają równie ciekawe zawody. Stomatolog, konserwator zabytków, muzyk, inżynier rolnik. Pochodzą z Łukowa i okolicy, od Międzyrzeca po Białą Podlaskę. Często jeżdżą ze sobą konno. Biorą udział w uroczystościach takich jak dziś w Łukowie.
Większość koni, które Państwo tutaj widzicie, to są konie, które prawdopodobnie jakby żyły kilkadziesiąt lat temu, to by służyły w kawalerii. Na pewno wszystkie się kwalifikują jako koń kawaleryjski klasy pierwszej. Głównym kryterium doboru tych koni był wzrost. No i oczywiście pochodzenie, bo konie musiały być z rodowodem i lekkiej konstytucji. Ja poproszę grupę o kłus w kolumnie dwójkowej. Dwa pierwsze konie to konie czystej krwi arabskiej. Chluba tutaj części wschodniej Rzeczpospolitej, bo najlepsze konie arabskie na świecie pochodzą właśnie z tej strony Polski, ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Teraz jeźdźcy jadą chodem, który nazywa się kłus. Jak widzicie Państwo, żeby utrzymać rytm i równowagę na koniu, oni podnoszą się i wsiadają w siodło co jeden takt, kiedy konie stawiają nogi którejś z przekątnych. Czynność ta nazywa się w żargonie kawaleryjskim anglezowanie. I teraz w kolumnie dwójkowej górne koło w prawo.
Pod cmentarzem wojskowym zbierają się łukowianie, a wśród nich pani Małgosia, która współredaguje stronę internetową Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji i prowadzi rodzinną kronikę. Tłumaczy zainteresowanym, że nie da się zrozumieć ofiary tych, którzy tu spoczywają, bez znajomości piosenek, które jeźdźcy śpiewają.
My tutaj w Ksopicie śpiewamy dużo piosenek nie tylko polskich, wojskowych i ludowych, ale także piosenki rosyjskie, ukraińskie, bałkańskie, także żydowskie niekiedy. I czasami ludzie, którzy nas słuchają, się oburzają, że tutaj my kultywujemy tradycję jednak wojsk polskich, polskiej kawalerii, a śpiewamy piosenki rosyjskie albo kozackie, prawda? No więc tutaj przy okazji takiej bitwy, jak akurat Bitwa Warszawska, czy jak akurat wojna polsko-bolszewicka, no tutaj właśnie możemy wskazać, ile tych wojsk, tych sojuszniczych rosyjskich, białorosyjskich, białoruskich, kozackich, ukraińskich walczyło po stronie polskiej. To było naprawdę ogromne ilości żołnierzy, którzy przechodzili po prostu bez walki na stronę Polaków, bo nie chcieli walczyć za ideologię bolszewicką i woleli walczyć po stronie Polaków przeciwko swoim, tak jakby pobratymcom, komunistom. I mamy na przykład tutaj, nawet w naszej okolicy, historię, kiedy oddział Jaworskiego wkraczał do Międzyrzeca Podlaskiego, kiedy po tej bitwie pod Konkolewnicą oni mieli trochę rannych, trochę mieli koni niezdatnych do walki i zostawili to w Międzyrzecu, plus kilku żołnierzy, którzy się mieli zajmować tymi rannymi i tymi końmi. To był sam początek tej operacji wieprzańskiej. I w tym momencie, kiedy tych kilku żołnierzy Jaworczyków zostało w Międzyrzecu, zgłosił się do Międzyrzeca cały pułk kozaków dońskich, liczący 800 jeźdźców. No i sytuacja dla Jaworczyków, których tutaj była garsteczka dosłownie, bo reszta już poszła na Łosicę, już dalej nad Bug, żeby zdobyć te przeprawy. No i sytuacja tych Jaworczyków, którzy zostali, tych resztek, stała się po prostu nie do pozazdroszczenia. Ale na szczęście okazało się, że ten oddział kozacki szukał po prostu jakiegokolwiek wojska polskiego, żeby mu skapitulować, żeby się mu poddać, żeby złożyć broń. I tych kilku Jaworczyków przyjęło kapitulację całego pułku kozaków dońskich. To byli Rosjanie służący w tych oddziałach dońskich. Armia Ludowo-Narodowa generała Bułak-Bałachowicza, czyli ci popularni bałachowcy, szli od Chełma przez Włodawę w tym kierunku. I ta armia, składająca się przeważnie z Rosjan, także z Białorusinów, ona miała taką klauzulę zapisaną w umowie z rządem polskim, że żołd wypłacony i wszelkie koszty poniesione przez Polaków na tą armię zostaną policzone w poczet długu rządu rosyjskiego wobec Polski. Czyli tak jakby pożyczaliśmy tylko im te pieniądze na tą walkę, a już w momencie, kiedy oni zdobędą to swoje państwo, bo oni walczyli o wolną Rosję, prawda, niekomunistyczną, wtedy będą mogli spłacić ten dług. Więc naprawdę tych oddziałów było mnóstwo w Wojsku Polskim. To nie było tak, że my tu Polacy tylko sami walczyliśmy z nawału ze wschodu, tylko pomagali nam. Było też wielu w Rosji i na terenach tych wschodnich ludzi, którzy też się nie godzili z tą władzą.
Wieniec składa Łukowska Wspólnota Samorządowa. Stowarzyszenie Przymierze dla Ziemi Łukowskiej. Klub Gazety Polskiej w Łukowie i Stowarzyszenie Pamięci Ofiar Tragedii Narodowej w Lesie Smoleńskim imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Zespół Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie. Wieniec składa Gimnazjum nr 3 w Łukowie imienia Józefa Piłsudskiego. Proszę o złożenie wieńców i wiązanek delegacji oraz osoby, które nie zostały wymienione.
W dniu święta Wojska Polskiego spotykamy się na cmentarzu założonym przez Rosjan w 1890 roku, rozbudowanym przez Niemców w 1915 roku. To wyjątkowa nekropolia, kryje ciała żołnierzy rosyjskich, niemieckich, austriackich, polskich bohaterów z 1920 roku. Spotykamy się w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą, w rocznicę genialnego planu polskich dowódców, który pozwolił na odniesienie walnego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, co doprowadziło do totalnej klęski bolszewików. Do dzisiaj mówi się, że to zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki temu, że nasi dowódcy nie stracili głów, a żołnierzom nie zabrakło serca. Oby zawsze tak było.